Kochani, otwórzmy list do Hebrajczyków na rozdziale 13, na wersecie 4. Małżeństwo jest godne czci u wszystkich i łoże nieskalane. Rozpustników zaś i cudzołożników osądzi Bóg. Rozdział 13 listu do Hebrajczyków dla wielu ludzi wydaje się niepasujący do całego tego listu. Mówią oni, że cały ten list jest wielkim traktatem teologicznym, który pokazuje różnicę między starym przymierzem syjońskim, a nowym, lepszym przymierzem łaski, który pokazuje, że rytuały i kapłaństwo starotestamentowe przeminęło i nastał czas właśnie nowego, lepszego przymierza. I ludzie ci zadają pytanie, dlaczego więc ten list kończy się tak praktycznymi wskazaniami, jakich jest pełno w 13 rozdziale tego listu. Powód jest dość prosty. Prawdziwa teologia, prawdziwa nauka o Bogu przechodzi od ogólnych prawd, które są ważne i które są podstawowe, do praktycznych wskazówek, jak żyć, jak postępować, jak służyć Bogu, jak oddawać Mu cześć, tak jak to się Jemu podoba. I żeby zrozumieć to przejście z traktatu teologicznego do dzieła, które mówi o praktycznym zastosowaniu wiary, musimy wrócić do dwóch ostatnich wersetów 12 rozdziału, do wersetu 28 i 29. Dlatego otrzymując Królestwo Niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak Mu to się podoba, z czcią i bojaźnią. Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym. Przymierze syjońskie nie miało tej możliwości i tej mocy, żeby przemienić wnętrza ludzi. Nowe przymierze, otrzymanie przez nas niezachwianego Królestwa, otrzymanie łaski przemiany wewnętrznej powoduje, że możemy służyć, a nawet musimy służyć Bogu tak, jak Mu się podoba, z czcią i bojaźnią. Oraz pamiętając o tym, że Bóg jest ogniem trawiącym i nic, co jest plugawe, przed Nim się nie uchowa. I autor tego listu w 13 rozdziale pokazuje Hebrajczykom, tym, którzy chcieli wrócić do Starego Przymierza, po czym można poznać lud Nowego Przymierza, w jaki sposób on służy, w jaki sposób oddaje on cześć Bogu. Jeśli spojrzymy na strukturę rozdziału 13, zobaczymy, o jakich ważnych elementach służby Bożej mówi nam tutaj nasz Pan. W wersetach od 1 do 3 pokazuje, jak mamy służyć Bogu w Kościele, jakie mają być te relacje. I w zeszłym tygodniu sobie omówiliśmy służbę w Kościele, nas wszystkich. Werset 4 zaś pokazuje wagę i znaczenie małżeństwa w Bożym planie dla ludzkości oraz to, jak Bóg będzie karał tych, którzy nie szanują tego Bożego ustanowienia. Wersety od 5 do 6 pokazują zaś, jak mamy podchodzić do sfery bytowej, do sfery zarabiania pieniędzy, czyli do zarobkowania. Wersety 7 i 17 pokazują, jak postępować w stosunku do osób, które zwiastują Słowo Boże, kierują zborem z Bożej łaski. Wersety 8 do 15 mówią o podejściu do Chrystusa i prawdziwej Ewangelii i wzywają do tego, żeby ponieść wszelkie możliwe konsekwencje. Nawet jeżeli to będzie konsekwencja, że będziemy wyrzuceni poza miasto. Werset 16 wzywa do dobroczynności. Werset 18 zaś wzywa do modlitwy za sługi Ewangelii. Dzisiaj przyjrzyjmy się bardzo ważnemu wersetowi, często pomijanemu albo traktowanemu zdawkowo, wersetowi czwartemu. Małżeństwo jest godne czci u wszystkich i łoże nieskalane, rozpustników zaś i cudzołożników osądzi Bóg. Sprawa małżeństwa. Jak ono ma funkcjonować, jest tym, co musi bardzo wyróżniać Kościół Boży od ludzi, którzy nie są w nowym, lepszym przymierzu. Małżeństwo jest czymś bardzo poważnym i dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy szczególnie trzeba się przyjrzeć Bożej nauce o małżeństwie, gdyż małżeństwo jest atakowane z wszystkich stron. Z jednej strony jest atakowane przez świat, media, kulturę masową, z drugiej strony sam Kościół. Ludzie, którzy określają siebie mianem chrześcijan, coraz bardziej lekko podchodzą do tego Bożego ustanowienia dla całej ludzkości. I z wersetu, który dzisiaj będziemy rozważać, wynikają trzy prawdy, którym będziemy chcieli się przyjrzeć. Po pierwsze, małżeństwo jest godne czci u wszystkich ludzi. Co to oznacza? Po drugie, łoże, czyli współżycie małżeńskie ma być nieskalane, niezbrukane. I po trzecie, rozpustnicy i cudzołożnicy zostaną osądzeni przez Boga. Małżeństwo jest godne czci u wszystkich, mówi autor listu do Hebrajczyków. Jest godne czci u wszystkich ludzi, dlatego że jest Bożym ustanowieniem dla całej ludzkości. Nie jest to ustanowienie jedynie dla Kościoła. Nie jest to sakrament, który Chrystus ustanowił jedynie dla Kościoła, tak jak chrzest czy pamiątka ostatniej wieczerzy. Do zawarcia małżeństwa nie trzeba być ani człowiekiem wierzącym, ani członkiem Kościoła. Bóg bowiem ustanowił małżeństwo dla wszystkich ludzi. I wszyscy winni oddać Jemu cześć. I tak samo ważne dla Boga jest ślubowanie małżeńskie, przymierze małżeńskie, które zawierają ludzie przed urzędnikiem stanu cywilnego, jak ślubowanie małżeńskie złożone w kościele przed Kościołem Bożym i powołując się na Boga jako świadka. Na opisanie stosunku do małżeństwa autor listu do Hebrajczyków używa greckiego przymiotnika timios, które oznacza kosztowny, drogi, czczony, szanowany, najdroższy. Czyli małżeństwo w oczach autora tego listu jest kosztowne, drogie, czczone, szacowne, najdroższe. Ma wielką wagę. I ta waga musi być ludzkości znana i małżeństwo musi być szanowane. Nie jest to możliwość. Jest to Boże żądanie wobec całej ludzkości. Małżeństwo bowiem jest darem Boga dla człowieka. I Bóg rozliczy każdego żonatego członka ludzkości z wykorzystania tego daru i z podejścia do tego daru. W zrozumieniu wagi i znaczenia małżeństwa pomaga opis powołania tej instytucji przez Boga. I musimy też pamiętać, że jest to pierwsza instytucja w znaczeniu takim społecznym, którą Bóg ustanowił dla dobra człowieka. W Księdze Rodzaju w drugim rozdziale, w wersetach od 18 do 24, mamy opis ustanowienia małżeństwa. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego, będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Z opisu ustanowienia małżeństwa jasno wynika, że Bóg postanowił uczynić odpowiednią pomoc dla mężczyzny. Że Bóg ulitował się nad mężczyzną, który był samotny i potrzebował pomocy. Brak żony nie mogły wypełnić wszelkie stworzenia. Brak żony był tak mocny, taki to był wielki brak, że nawet idealne, doskonałe warunki, w jakich żył Adam w ogrodzie Eden, nie mogły tego braku zaspokoić. Mężczyzna potrzebuje bowiem odpowiedniej pomocy, podobnie jak kobieta potrzebuje odpowiedniej pomocy. Potrzebuje mężczyzna i kobieta potrzebuje jakby swego dopełnienia, jakby swego odpowiednika, który uzupełni brak i który będzie szedł, będzie szła z nim przez całe życie. Dlatego zważmy, że już w pierwszym rozdziale Biblii, w Księdze Rodzaju, w 27 wersecie czytamy: i stworzył człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Ta prawda jest później powtórzona w Księdze Rodzaju, w 5 rozdziale, w 2 wersecie. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Tak więc od samego początku stworzenia małżeństwo jest Bożym planem dla człowieka. Bożym planem zjednoczenia. Bożym planem niesienia sobie wzajemnej pomocy aż do śmierci. Bóg stworzył człowieka, Bóg stworzył mężczyznę, a później stworzył kobietę z jego żebra, z jego kości. Proces powstawania kobiety polegał na tym, że Bóg wziął jedno z żeber Adama. I tutaj hebrajskie słowo, które jest przetłumaczone jako żebro, dosłownie znaczy bok osoby. Dlatego Ewa została stworzona z boku Adama i to u jego boku jest jej miejsce. Została ona stworzona, aby być odpowiednią pomocą dla mężczyzny. Tą pomocą nie może być matka, tą pomocą nie może być ojciec, tą pomocą nie może być brat czy siostra. Tą właściwą pomocą jest żona dla męża, a dla żony mąż. Wiecie, słowo pomagać, które tu jest użyte w hebrajskim, to jest ezer i pierwotnie pochodzi od słowa, które oznacza otoczyć, ochronić, albo pomóc, albo pomocnik, albo pomoc. Dlatego oznacza to, że Ewa pomagała, asystowała, wspomagała Adama. Ewa została stworzona, aby żyć obok Adama jako jego druga połowa, jako jego Bóg, jako jego pomoc, jako jego wsparcie. I kiedy mężczyzna i kobieta realizują Boży plan dla ludzkości poprzez małżeństwo, stają się jednym ciałem. I tak jak Bogu nie można od człowieka odciąć i może on normalnie żyć, tak samo nie jest możliwe, żeby można było rozdzielić męża od żony, póki żyją fizycznie. Pan Jezus podkreślał to również w swoim nauczaniu o małżeństwie. W Ewangelii Mateusza chociażby, w 19 rozdziale, w 6 wersecie, tak mówi: a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Małżeństwo ma być w czci, ma być w poszanowaniu u całej ludzkości. Jeżeli ktoś występuje przeciwko małżeństwu, to występuje przeciwko temu, który stworzył małżeństwo, przeciwko Bogu. A każda instytucja, którą powołują nawet ludzie, każde prawo, które jest wydawane, jest mocne mocą tego, który je ustanowił. Za tym prawem małżeńskim stoi sam Bóg. I dlatego On sam rozsądzi tych, którzy nie oddają należycie czci małżeństwu i z niego kpią. Ponadto w małżeństwie Bóg pokazuje swój wyraźny porządek stworzenia, nie zaś odkupienia, o czym też musimy pamiętać. Porządek ten polega na tym, jak pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale, wersetach od 8 do 9. Mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. I w małżeństwie to wszystko jest widoczne i dostrzegalne i ma być odbiciem porządku stworzenia. I jeżeli małżeństwo nie jest w czci, czyli nie jest zbudowane według Bożego wzorca, to zobaczycie i widzimy to w historii, a nawet współczesności, że negatywnie odbija się to na Kościele, na społeczeństwu i na całym ludzkim życiu. Warto również podkreślić, że ostatecznym, wielkim celem stworzenia przez Boga małżeństwa jest to, żebyśmy zrozumieli relację Chrystus-Kościół, relację jedności, relację miłości, relację posłuszeństwa i relację nieutracalności tej więzi, nawet w sytuacji, kiedy żona dopuściłaby się nierządu, zdrady. I dlatego apostoł Paweł śmiało, kiedy mówił o małżeństwie w liście do Efezjan w 5 rozdziale, w wersetach od 32 do 33, mówił: tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Niech więc każdy z was osobna miłuje swoją żonę jak samego siebie, a żona niech poważa swego męża. Traktować z szacunkiem, z czcią małżeństwo, to jest pamiętać, że również ono wskazuje nam na tą najważniejszą z relacji i na tą najwyższą miłość, która nie szukała siebie, ale poszła na krzyż po to, żebyśmy my mogli być zbawieni wbrew naszym grzechom i żeby do końca pokazać, czym jest wierność. Czym jest małżeństwo? Mówiąc najbardziej prosto, jest to Boże ustanowienie dla ludzkości, które polega na zawarciu przymierza między jednym wolnym mężczyzną i jedną wolną kobietą, którego celem jest wzajemna pomoc, wzajemny szacunek, wzajemna miłość i założenie rodziny, czyli posiadanie i wychowanie dzieci. Kresem związku małżeńskiego jest zaś śmierć jednego z małżonków, jak pisze to Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale, w wersecie 39. Żona jest związana prawem, dopóki żyje jej mąż. Jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za kogo chce, byle w Panu. I jest to potwierdzenie słów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Co więc Bóg złączył? Człowiek niech nie rozłącza. On złączył, on ustanowił i on rozdzieli małżonków poprzez śmierć, kiedy męża albo żonę powoła do siebie. I kiedy patrzymy na historię zbuntowanej ludzkości, zauważymy, że zawsze w swojej historii zbuntowani ludzie atakowali małżeństwo. Chcieli je podważyć, chcieli je odrzucić, chcieli na miejsce małżeństwa wprowadzić całkiem inny porządek. Diabeł nienawidzi małżeństwa, bo wie, że w małżeństwie oddaje się cześć Bogu i jego ustanowieniu. Jeżeli spojrzymy na reżimy totalitarne, czy to była rewolucja francuska, czy sowiecki komunizm, czy niemiecki nazizm, wszystkie one chciały ostatecznie zniszczyć zrozumienie małżeństwa biblijnego. Na przykład komuniści radzieccy, sowieccy zaraz po rewolucji październikowej chcieli zniszczyć małżeństwo. Chcieli wprowadzić, żeby była swoboda seksualna i żeby nie było tego przeżytku. Ale szybko musieli wrócić do małżeństwa, bo się okazało, że była bardzo duża grupa tak zwanych dzieci bezprizornych, bez opieki i że ich system społeczny zaczął się rozpadać, bo małżeństwo jest podstawą każdego społeczeństwa. I może nam wydawać się dziwne, ale w czasach, kiedy był pisany ten list, małżeństwo było o wiele bardziej poważnie atakowane niż dzisiaj. I rzeczywiście łoże było generalnie skalane w starożytnym Rzymie. Kościół pierwszego i drugiego wieku żył w świecie, gdzie zdrada małżeńska była czymś normalnym i akceptowalnym. Gdzie homoseksualizm był czymś normalnym i akceptowalnym, a nawet ich o wiele gorsze zboczenia. Jeżeli by dzisiaj człowiek z tamtych czasów przeniósł się do dzisiejszej Europy, to by powiedział, że jesteśmy strasznie konserwatywni, widząc dzisiejszy świat. Wiem, że jest to trudno nam uwierzyć, ale pierwszy Kościół, autor tego listu i chrześcijanie pierwszych wieków mieli jasną naukę na temat małżeństwa i stanęli naprzeciw całemu światu ówczesnemu i mówili, tak być nie może. Boże ustanowienie jest inne. Małżeństwo jest związkiem jednej kobiety i jednego mężczyzny, a kresem małżeństwa jest śmierć jednego z nich. A dzisiaj żyjemy w świecie, kiedy jest próba redefinicji małżeństwa. Próbują tego dokonać społeczeństwa tak zwane liberalne, na przykład uznając za równe w małżeństwu mężczyzny i kobiety związki zboczone, homoseksualne, które Biblia jednoznacznie potępia i nazywa ohydą dla Boga. Niestety również wielu ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami, nie uważa małżeństwa już za Boże ustanowienie i wprowadza różne definicje, które stoją w jawnej sprzeczności ze Słowem Bożym. I ważne jest podkreślenie znaczenia małżeństwa dla Kościoła oraz oddawania czci temu małżeństwu. W jaki sposób oddajemy cześć? Po pierwsze, mając właściwą naukę o małżeństwie. po drugie mając właściwe małżeństwa i relacje w naszych rodzinach, i po trzecie publicznie i jawnie sprzeciwiając się wszelkim innym nauczaniom, które próbują w miejsce Bożego ustanowienia stworzyć ludzkie, a tak naprawdę diabelskie, zastępcze definicje małżeństwa. A dla ludzi Nowego Przymierza małżeństwo jest o wiele ważniejsze niż dla ludzi z Przymierza Syjońskiego. Na czym polega nowe, lepsze przymierze, o których prorokował Jeremiasz i Ezechiel? Polega ono na tym, że już prawo nie jest czymś zewnętrznym, ale zostało włożone w naszych serc, do naszych serc. Że nie mamy serc kamienistych, które tylko szukają własnego dobra, ale mamy serca mięsiste, mamy serca współczujące i nie mamy zatwardziałych serc, które miał lud syjoński. I kiedy Pan Jezus mówił faryzeuszom o ich podejściu do małżeństwa, do rozwodu, do tego, że małżeństwo było dla nich czasowe, zwrócił im na to uwagę. W Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, w wersecie 8 czytamy: z powodu zatwardziałości waszego serca Mojżesz pozwolił wam oddalić wasze żony, ale od początku tak nie było. Jeżeli ktoś mówi, że ma twarde serce i chce żyć pod przymierzem syjońskim, niech postępuje zgodnie z całym tym przymierzem, a nie tylko bierze z niego elementy, które się jemu podobają. A jeżeli to są już nowe serca, nie z kamienia, i jeżeli 10 przykazań nie jest zapisanych tylko na tablicach kamiennych, ale na tablicach naszych serc zostały przez Jezusa zapisane, to dla Kościoła Nowego Testamentu, dla ludzi nowego, lepszego przymierza, małżeństwo jest w czci i poszanowaniu przez całe ich życie. Ostatnio, kiedy rozmawiałem z jednym z braci o małżeństwie, mówię mu: ale to ty ślubowałeś przed Bogiem i Bóg cię z twojego ślubowania rozliczy. I o tym też pamiętamy jako lud nowego przymierza, który już nie ma tylko ciała obrzezanego, ale ma obrzezane serce i nie ma zatwardziałości w tych sercach. Ponadto czytaliśmy w tym wersecie, że łoże, że współżycie małżeńskie ma być nieskalane. I wiecie, znów na określenie, jakie ma być łoże, jakie ma być współżycie, pożycie małżeńskie, użyto tutaj greckiego przymiotnika amiantos, nieskalany, niezbrukany. I jest to słowo, które oznacza, że chodzi tutaj o coś, co ze swojej natury jest wolne od rzeczy zniekształconych, upodlonych. Coś, co jest ze swojej natury czyste. Bo naprawdę w czasach rzymskich było to bardzo wszystko zbrukane. I nie jest możliwa, nie jest dopuszczalna jakakolwiek aktywność seksualna poza małżeństwem. Nawet jeżeli małżonkowie sobie na to pozwalają, jak było w starożytnym Rzymie. Nawet umowy były zapisywane, że pisali, co będą mogli robić. Nie ma na to zgody. Nie jest też zgodne i dozwolone jakiekolwiek współżycie wbrew naturze. Tutaj głównie chodzi o związki homoseksualne. W liście do Rzymian możemy o tym przeczytać. I pamiętajmy, że łoże małżeńskie jest jedyną formą współżycia seksualnego, które Bóg dopuszcza, które Bóg błogosławi i które nie jest grzeszne. jednego mężczyzny i jednej kobiety. I dlatego też czytamy dalej w tym liście, że rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. I wiecie, być sądzonym przez Boga oznacza tylko jedną rzecz. Będzie wyrok jeden winny. I kara też będzie tylko jedna. Wieczność spędzona w jeziorze ognistym. Bóg osądzi rozpustników i cudzołożników. Co znaczą te słowa? Szczególnie z pierwszym słowem czasami ludzie mają problem, żeby je zdefiniować. Pierwsze z użytych słów po grece to pornos. I słownik Stronga definiuje to słowo jako mężczyzna uprawiający pozamałżeńskie, także przedślubne współżycie płciowe, wszetecznik. Mężczyzna za odpłatą oddający swoje ciało na użytek czyjejś pożądliwości. Uczestnik, użytkownik i wytwórca obrazów pornograficznych. Wszelka aktywność płciowa, która nie jest czysta i związana z łożem małżeńskim. Kiedy Józef, będąc mężem prawym, chciał opuścić Marię, to właśnie tam była porneia. Nie było jeszcze małżeństwa i była Maria jakby w podejrzeniu, w oskarżeniu, że miała stosunek przedmałżeński. I co ciekawe, że kiedy Pan Jezus mówi o tak zwanym wyjątku mateuszowym, używa słowa porneia, gdzie skłaniam się ku temu, że chodziło o coś, co było przed małżeństwem w okresie narzeczeństwa. I raczej tak to należy też kulturowo rozgraniczyć. Żeńskim odpowiednikiem słowa pornos jest porne i dosłownie znaczy to samo, co w przypadku mężczyzn. Jeśli chodzi zaś o cudzołożników, to nie trzeba chyba definiować. Chodzi o osoby, które zdradzają swoich współmałżonków seksualnie lub współżyją z żonami lub mężami innych ludzi. Jedni i drudzy zostaną osądzeni przez Boga. I jeśli wcześniej Bóg nie doprowadzi ich do upamiętania, do porzucenia tego grzechu, zostaną na wieki potępieni. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale, w wersetach od 9 do 10 mówi: czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieścieli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Ale skoro jest napisane, że rozpustników zaś i cudzołożników osądzi Bóg, to znaczy, że my jako Kościół nie możemy albo nie powinniśmy osądzać tych ludzi, którzy są w Kościele i tak postępują? Oczywiście nie. Jako Kościół mamy sądzić tych, którzy są w Kościele i nie dopuścić do tego, żeby trwali w tym grzechu. Bo trwanie w tym grzechu świadczy, że człowiek nie jest pod łaską Bożą. Że albo popadł w grzech i jego serce się zatwardziło, albo w ogóle nigdy dzieckiem Bożym nie był. Dlatego musimy jasno i klarownie potępiać wszelkie grzechy seksualne. Musimy w Kościele je ganić, napiętnować, a jeżeli ktoś się nie upamięta, tak jak pisze apostoł Paweł w 5 rozdziale 1 listu do Koryntian, oddać takiego szatanowi. i zerwać z nim wszelkie kontakty w nadziei, że się upamięta i że Bóg nie będzie go musiał sądzić dzięki temu, że my jako Kościół go wcześniej osądziliśmy i doprowadziliśmy dzięki temu, że zobaczył swój grzech, jego ohydę oraz poczuł już tu na ziemi przedsmak wiecznej konsekwencji, jaką by było potępienie i odłączenie od Boga. Pamiętajmy, że małżeństwo ma być w czci u wszystkich, ale musi być w czci szczególnie u Kościoła, szczególnie u tych, którzy mówią, że mają już serca obrzezane, którzy nie mają serc kamienistych i którzy mówią, że wierzą w to, że Chrystus nigdy nie porzuci swojej oblubienicy, Kościoła. Małżeństwo bowiem jest szczególnym Bożym ustanowieniem i jako Kościół winniśmy szczególnie dbać o małżeństwo, bo mamy świadomość powagi małżeństwa i mamy świadomość Bożego gniewu dla tych, którzy tą jego instytucją gardzą, poniżają i próbują być mądrzejsi od Boga, ustanawiając swoje definicje, swoje prawa i swoje reguły. I nie może być tak, że jako chrześcijanie będziemy narzekać na stan małżeński. Będziemy mówić, jak to ciężko jest być mężem albo żoną. Jest to grzech. Powinniśmy być Bogu wdzięczni za naszą żonę, za naszego męża. Powinniśmy być Bogu wdzięczni, że dał nam właściwą pomoc. Więc mąż winien dziękować Bogu za żonę, która stoi u jego boku i oddała mu najlepsze lata życia. Żona zaś powinna być wdzięczna mężowi, Bogu za swego męża, którym została obdarowana. Niedopuszczalne jest również to, co coraz częściej występuje wśród chrześcijan, a mianowicie żarty z małżeństwa. Żarty, że jak ktoś się żeni, to z typem mu się robi. Jeśli bowiem w Słowie Bożym mamy jasno powiedziane, że małżeństwo jest godne czci u wszystkich, to jak możemy sobie kpić z tego, co powinniśmy czcić, szanować i powinniśmy dawać przykład innym właściwego podejścia i właściwego zrozumienia małżeństwa. Pamiętajmy, kpiąc z małżeństwa, kpisz z tego, który małżeństwo ustanowił, z Boga. Małżeństwo jest dane po to, żeby człowiek nie popadł w grzechy seksualne. I to tylko w małżeństwie jest możliwe współżycie seksualne. I Bóg to ustanowił też po to, żeby między małżonkami wytworzyła się szczególna, intymna więź. Jest ta więź tylko zarezerwowana dla męża i żony, dla nikogo więcej. Kolejnym celem stworzenia małżeństwa jest płodzenie i wychowywanie dzieci. Małżeństwo nie jest stworzone po to, żebyśmy jedynie żyli dla siebie. Małżeństwo pokazuje też relację Chrystus-Kościół, gdzie też jest celem, żeby powstała nowa generacja wierzących ludzi, żeby ich wychować, żeby włożyć w trud. I w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, w 28 wersecie, czytamy takie słowa. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się. I nic się nie zmieniło. W Księdze Malachiasza czytamy, że Bóg oczekuje potomstwa Bożego z małżeństwa. I jest coś nie tak. Jeżeli ktoś mówi, chcę mieć żonę, ale nie chcę mieć dzieci. Jest coś nie tak z jego chrześcijaństwem i z jego zrozumieniem, czym jest małżeństwo. Jest coś nie tak, jeżeli nie ma obiektywnych przeszkód, bo czasami ktoś może być chory i rzeczywiście nie mogą mieć dzieci. Jeżeli chrześcijańska rodzina, chrześcijańskie małżeństwo nie chce stać się rodziną, nie chce mieć dzieci, a jeżeli ktoś nie może, to powinien adoptować. Bo to też jest wymiar pobożności prawdziwej, którą na zewnątrz można zobaczyć. I w małżeństwie mamy wychować dzieci, mamy wychować je w prawie, mając nadzieję, że prawo doprowadzi do Chrystusa. I mamy dołożyć wszelkich starań, na tyle, na ile możemy, żeby zadbać zarówno o sprawy bytowe, jak i duchowe naszych dzieci. Możemy się spodziewać, kochani, że małżeństwo nie będzie w czci. Tak jak nie było w czci wtedy, kiedy ten list był pisany. Ale nie zwalnia to nas od odpowiedzialności, żeby dbać o tą cześć. Najpierw w obrębie naszych małżeństw i naszego myślenia o małżeństwie. Później w obrębie zboru, a później w obrębie ludzi niewierzących, z którymi żyjemy. My jako chrześcijanie mamy stać na straży biblijnej definicji, biblijnego zrozumienia małżeństwa i właściwego pożycia małżeńskiego. I choćby nie wiem, co mówił świat, absolutnie nie możemy przyjmować jego sposobu myślenia, jeśli ten jest sprzeczny ze Słowem Bożym. Na Zachodzie już coraz częściej chrześcijanie, którzy bronią małżeństwa, spotykają się z licznymi szykanami. Zamyka im się firmy, dajmy na to, jeżeli nie chcą do swego hotelu przyjąć homoseksualistów. Zamyka im się cukiernie, jeżeli nie chcą zrobić tortu na ślub homoseksualny. Karze ich się za to. Tylko dlatego, że rozumieją małżeństwo jako związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. Możemy się spodziewać, że za jakiś czas będzie taki u nas. I wtedy nie możemy zejść z tego stanowiska. Choćby autorytety kościelne mówiły co innego. Choćby cały świat mówił, że jesteś niebezpiecznym ekstremistą. To trzeba jasno stać na straży biblijnych określeń, biblijnych definicji, biblijnych praw, biblijnej doktryny o małżeństwie, nierozerwalnym związku, danym przez Boga dla kobiety i mężczyzny, żeby całe życie mieli właściwe wsparcie i żeby to życie mogli dobrze przeżyć. Bogu na chwałę, a sobie też dla radości. I też niezbędne jest, żeby nasze małżeństwa były tak kształtowane przez nas, żeby były wzorem w tym świecie. Jeżeli Słowo Boże mówi, że jesteśmy światłością dla tego świata, że jesteśmy miastem na górze, które nie może się ukryć, to tak chrześcijańskie małżeństwo ma różnić się od pogańskiego małżeństwa. Żeby ludzie, którzy może będą mówić, że jesteśmy nietolerancyjni, że jesteśmy źli, że nie chcemy innym dać radości małżeństwa, żeby przypatrując się waszym małżeństwom, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Żeby dla nich to była zachęta ku temu, żeby pójść tą samą drogą. Ważne jest więc, żeby mężowie kochali swoje żony, tak jak Chrystus kocha Kościół. Żebyśmy traktowali swoje żony tak jak Chrystus, wybranych Bożych, których Ojciec mu wybrał przed założeniem świata. Nie porzuca ich, nie zostawia. Nie mówi, jesteście mnie niegodni. Ale prowadzi ich od początku, od nowonarodzenia do końca. I jest z nim. Tak samo też mężowie. Mimo tego, że czasami może żona nie spełnia twoich oczekiwań, to ty masz spełnić Boże oczekiwanie wobec ciebie, że masz ją tak kochać, jak Chrystus ukochał ciebie. Bo miej tą świadomość, że tak jak Kościół, tak jak każdy wierzący został wybrany przed założeniem świata, przez Boga, dla Chrystusa, tak twoja żona została przez Boga wybrana dla ciebie. Dlatego Pan Jezus mówił, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Więc mężowie, mamy być kochający, przebaczający, współczujący dla swoich żon, tak jak Chrystus jest taki dla Kościoła. A żony mają być wobec męża takie jak prawdziwy Kościół. Społeczność wybranych Bożych jest wobec Chrystusa. Mają być uległe, posłuszne, świadome tego, że tak jak Chrystus został dla Kościoła ustanowiony jako głowa, który prowadzi ten Kościół, tak żona ma być świadoma, że mąż jest jej głową w Chrystusie. Z Bożego postanowienia. I gdy miałbym patrzeć się na Boże wymogi wobec małżeństwa, przez pryzmat przymierza syjońskiego bym powiedział, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby tak kochać. To jest niemożliwe, żeby tak zaprzeć się siebie samego. Ale kiedy patrzę przez pryzmat nowego, lepszego przymierza, to widzę, że to jest realne i prawdziwe dla nas. Dlatego autor tego listu najpierw wyłożył różnicę między starym a nowym przymierzem. Między zmianą, która nastąpiła dzięki ofierze Chrystusa, a pustemu prawu, które nie mogło człowieka zmienić, chociaż było Boże. Dlatego na początku tego listu musiała być wyłożona cała nauka, po to, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy w stanie wypełnić te zalecenia, które są. A może inaczej, że nie my jesteśmy w stanie, ale łaska Boża. Chrystus, który działa w nas, to zrobi. Ale my musimy się dzisiaj zapierać siebie. Tak jak Chrystus w ogrodze Getsemane musiał powiedzieć, ale niech się dzieje wola Twoja, a nie moja. Mamy służyć Bogu w naszych małżeństwach, bo Bogu to się podoba, bo jest to miła służba dla Niego. Mamy służyć Mu w naszych małżeństwach z czcią i z bojaźnią, wiedząc, że On stworzył małżeństwo, On dał nam żonę, On dał nam męża i mamy być za to wdzięczni. Ale też mamy pamiętać, że Bóg jest ogniem trawiącym. I pamiętajmy o tym prostym wersecie. I nigdy o nim nie zapomnijmy. Małżeństwo jest godne czci u wszystkich i łoże nieskalane. Rozpustników zaś i cudzołożników osądzi Bóg. Amen.